We wtorek ogłoszono powstanie stałej bazy amerykańskiej w Polsce, Camp Kościuszko. Militarny sojusz polsko-amerykański zacieśnia się. A co z sojuszem cywilizacyjnym? Z wyznawaniem tych samych wartości. Honorowy profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, amerykański sędzia z Teksasu, John McLean Marshall, twierdzi, że proces pastora Pawła Chojeckiego, oskarżonego o obrazę uczuć religijnych katolików, w Stanach Zjednoczonych byłby niekonstytucyjny, bo tam jest wolność słowa. Czy w takim razie sojusz z USA ma szansę przetrwać, jeśli w Polsce nie ma poszanowania podstawowych praw, takich jak wolność religii i wolność słowa, które leżą u podstaw Stanów Zjednoczonych? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominamy o polubieniu naszej produkcji, jeśli Wam się podoba, o subskrypcji naszego kanału, o wspieraniu telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studiu w nietypowym stroju pastor Paweł Chojecki. Witamy.
Witam Was bardzo serdecznie. Konia uwiązałem tu przy wejściu.
Prosto
no
z Teksasu
i
jesteś,
będziemy
tak?
mówić o wolności. No to już dlatego i pamiętacie ci z nas, którzy są tak starzy jak ja, za komuny, co było symbolem wolności. No amerykańskie filmy, szczególnie westerny. No to jak inaczej no przyjść do studia?
Dzisiaj naszym gościem będzie właśnie człowiek z Teksasu. Zaraz zobaczycie wywiad redaktor Magdaleny Fałek z honorowym profesorem UMCS, sędzim właśnie w stanie spoczynku 14 Okręgu Sądowego w Teksasie z panem Johnem McLeanem Marshallem. Zapraszamy teraz na ten materiał.
Dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj sędzia John McLean, szeryf stanu Teksas, honorowy profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Witam w naszej telewizji. Bardzo dziękuję za zaproszenie. To dla mnie prawdziwa przyjemność być tutaj. Jesteśmy zaszczyceni pańską wizytą, a będziemy mówić o wolnościach. Którą z wolności oceniłby pan jako najważniejszą w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych? Moim zdaniem najważniejszą jest wolność słowa. Ponieważ wszystko z niej właśnie się bierze. Wolność do swobodnego wyrażania się jest ważna w życiu akademickim. Jest też ważna w życiu publicznym. Nie znaczy ona, że nie można urażać innych. Jest wręcz przeciwnie. Wolność ta oznacza, że można wyrażać także takie opinie, z którymi nie zgodzi się nawet większość. Wciąż jednak ma się prawo, aby je wypowiedzieć. Wielu ludziom tak rozumiana wolność się nie podoba. Mówią oni, masz prawo mówić mi tylko to, z czym ja się zgadzam. Nie masz prawa mówić czegoś innego. Pewnie o tym wiesz, ale tak właśnie postępowali naziści. Uciszali oni wszystkich, którzy się z nimi nie zgadzali. Jeśli zaś powiedziało się coś, z czym się nie zgadzali, wsadzali człowieka do więzienia. Mamy obecnie w Stanach ludzi mówiących różne rzeczy, z których niektóre są bardzo obraźliwe, ale ludzie ci wciąż mają prawo je wypowiadać. Żyjemy w ciekawych czasach. Prawo do swobodnej wypowiedzi zmieniało się z czasem. Były lata, kiedy tłumiono wolność słowa w Stanach Zjednoczonych. Jeśli oskarżono człowieka o bycie komunistą, to nie pozwalano mu mówić. Było się winnym, jak po wyroku. Obecnie, jeśli ktoś oskarży cię o rasizm, jesteś winny. Nie można zaprzeczyć, ale ja nie jestem rasistą, bo nikt ci nie uwierzy. Ale ludzie mają prawo tak powiedzieć, a ty masz prawo odpowiedzieć: nie, jesteś kłamcą. Chciałabym zapytać o wolność wyznania i o to, jak łączy się ona z wolnością słowa. Wolność wyznania jest bardzo blisko z nią związana. W Stanach Zjednoczonych na przykład istnieje bardzo wiele różnych religii, podobnie na całym świecie. Historia Stanów Zjednoczonych jest taka, że tolerancja religijna została w nią wbudowana bardzo wcześnie, wraz z przybyciem pielgrzymów w roku 1620. Potem była kolonia Maryland dla rzymskich katolików, czy Pensylwania dla kwakrów. Tak więc wolność wyznania została wbudowana w społeczeństwo amerykańskie na samym początku, wraz z wolnością słowa. Tolerancja ta ma obejmować wszystkie grupy religijne. I tak się na ogół dzieje. Były w Stanach różne przypadki testujące, jak daleko wolność może sięgać. Jednym z ciekawszych, nie tak dawno temu, może ze 40 lat wstecz, był przypadek dotyczący amerykańskich Indian palących meskalinę, rodzaj narkotyku. Policja aresztowała ich za posiadanie narkotyków, a ci w Sądzie Najwyższym powiedzieli: to element naszych praktyk religijnych, co następnie udowodnili. Sąd się zgodził. Jeśli jesteście rdzennym Amerykaninem i należy do tego systemu religijnego, palenie meskaliny jest dozwolone. Powstał w prawie pewien sposób postępowania, według którego jeśli pójdzie się do księdza i wyzna mu na spowiedzi, że popełniło się jakieś przestępstwo, ksiądz ma prawo nie powiedzieć o tym nikomu. Z drugiej strony, jeśli pójdę do pastora i powiem, że zamierzam kogoś zabić w przyszłości, pastor ten miałby obowiązek zgłosić to na policję. Czy to sprawiedliwe? Tak sądzę. Pastor taki powinien zgłosić sprawę na policję. Aby chronić osobę, która może być zaraz zamordowana. Potencjalny morderca zaś nie ma prawa polegać na milczeniu pastora. Tak więc relacja pomiędzy członkiem wspólnoty a pastorem jest bardzo szczególna, jeśli chodzi o wolność słowa i religii w zakresie tego, co się mówi. Chciałbym zapytać, jak ważna jest wolność słowa i wyznania w systemie demokratycznym? Powiedziałbym, że system demokratyczny, jaki mamy w Stanach Zjednoczonych, rzeczywiście opiera się na wolności słowa, a ponadto na wolności wyznania, wyrażonej w Deklaracji Niepodległości. Mowa jest tam o prawach nadanych przez boską opatrzność. Jest to uznanie, że Bóg ma jakieś znaczenie. Jeśli życie, wolność i dążenie do szczęścia mają być chronione przez rząd, to ten musi być świadom tej odpowiedzialności. W ten sposób wolność słowa i władza rządu są ze sobą powiązane. Wolność słowa jest ważna, ponieważ jako kandydat na publiczne stanowisko muszę być w stanie powiedzieć wyborcom, co zamierzam zrobić, jeśli zostanę wybrany. Wyborcy zaś mają prawo zadawać mi pytania, co sądzę o tym czy o tamtym. Moją odpowiedzialnością jest na takie pytania odpowiedzieć. Nie mogę tylko poprosić o następne pytanie. Czy słyszał pan o artykule 196 w polskim kodeksie karnym, który przewiduje do 2 lat więzienia za obrazę uczuć religijnych? Co pan o tym sądzi? O jakim przestępstwie tu mowa? Przeczytam treść artykułu. Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. To byłoby wbrew Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Nawet jeśli obrazi się arcybiskupa Waszyngtonu czy arcybiskupa Nowego Jorku, nawet jeśli się powie, że arcybiskup Nowego Jorku jest idiotą, co może obrazić, według waszego prawa może to prowadzić do uwięzienia, grzywny czy innych kar. W Ameryce mogą takie rzeczy powiedzieć o którymkolwiek przywódcy religijnym. Mogę powiedzieć, że wszyscy mormoni to głupcy. Sam tak nie myślę, mam dobrych przyjaciół wśród mormonów. Albo że wszyscy katolicy to źli ludzie. Że na przykład wszyscy są pedofilami. Można tak powiedzieć i nie będzie się ściganym sądownie. Czy słyszał pan, że w Polsce pewien protestancki pastor ma proces za krytykowanie dogmatów katolickich, na przykład nazwanie objawienia fatimskiego zjawą, czy określenie dogmatów katolickich mianem hokus pokus? Jak mówię, w Stanach Zjednoczonych można byłoby tak powiedzieć i to nie byłby żaden problem. Jestem nieco zaskoczony, że w Polsce byłoby to przestępstwo kryminalne. Obrażanie ludzi słowami to w Stanach nie to samo, co bicie ludzi. Mamy w Stanach takie powiedzenie: kije i kamienie połamią mi kości, ale słowa nigdy mnie nie zranią. Ludzie mówili mi, że jestem głupcem prosto w twarz. Jak możesz być tak głupi, żeby w to wierzyć? No cóż, to moje prawo, żeby w to wierzyć, a ty masz prawo nazwać mnie głupim. Pójdziemy na kawę? Uważam, że bardzo ważne jest podchodzenie do spraw z poczuciem humoru. Historycznie rzecz biorąc, co może nie być prawdą o Polsce, jeśli potępia się jakieś myśli lub słowa, to przechodzą one do podziemia. Doświadczyli tego naziści. Uciszali Tomasza Manna, Hermana Hesse i innych. Ci autorzy pisali o wolności myśli i podobnych sprawach. Naziści zepchnęli ich do podziemia. I tak intelektualiści, którzy te książki przeczytali, stali się częścią antynazistowskiego ruchu oporu, który w końcu przyczynił się do obalenia faszystowskiego reżimu. Z pewną pomocą aliantów. W każdym razie powstaje kwestia, że jeśli powie się, tego mówić nie wolno, to jak daleko jesteśmy od sytuacji, kiedy nagle w ogóle nie będę mógł nic powiedzieć? Jesteśmy w sojuszu wojskowym ze Stanami Zjednoczonymi. Czy jesteśmy jednak we wspólnocie cywilizacyjnej, jeśli takie rzeczy dzieją się w Polsce? Moim zdaniem podejście Stanów Zjednoczonych jest takie, że Polacy mogą tworzyć prawa, jakie im pasują, w oparciu o własną historię. To nie jest sprawa mojego kraju, żeby mówić, że się mylicie. Jeśli ktoś złamie polskie prawo, to zajmie się nim polski sąd. Rząd amerykański nie ma nic do tego, czy dana osoba powinna być uniewinniona, że nie powinna się czegoś robić, bo Stany Zjednoczone przestaną być twoim przyjacielem. I ostatnie pytanie. Jak czuje się pan w Polsce i co powiedziałby pan Polakom? Cóż, czuję się tu naprawdę jak w domu. Odwiedzam Polskę od 30 lat. Swoim przyjaciołom w Stanach mówię, że Polacy są bardzo przyjaźni, bardzo gościnni, że jedzenie jest wspaniałe, a wódka pyszna. Jestem tu oczywiście gościem, ale sądzę, że relacja pomiędzy Polską a Stanami jest bardzo bliska, wyjątkowo bliska. Od czasów wojny o niepodległość, kiedy Kościuszko i Pułaski brali w niej udział. Kiedy Kościuszko powrócił do Polski, przywiózł ze sobą niektóre z idei, o których dowiedział się w Stanach. Istnieje więc rodzaj pokrewieństwa, który czuję, kiedy odwiedzam Polskę. Poczucie bycia mile witanym. Kiedy kierowca podwiózł mnie pod hotel, powiedziałem, o, mój dom. Zatrzymuję się w tym hotelu od lat. Polska to dla mnie i mojej rodziny drugi dom. Lubimy przyjeżdżać tu i przebywać z Polakami. Wielu moich przyjaciół chce odwiedzić Europę. Mówię im, chcesz pojechać do Francji? Dobrze. Ale pojedź do Polski, a zobaczysz pałace, muzea i inne miejsca równe tym, które znajdziesz we Francji, Niemczech czy Anglii. Znajdziesz je tam wszystkie. Historia Polski jest bardzo bogata. Mnie się tu bardzo podoba i podobnie moim przyjaciołom, którzy tu przyjeżdżają. Prawnicy, którzy przyjeżdżają, aby wziąć udział w kursie, jaki prowadzę, wszyscy chcą wracać. Czy chciałby pan powiedzieć coś Polakom odnośnie kwestii wolności słowa? Przede wszystkim, że wolność słowa jest przywilejem i prawem określonym w amerykańskiej konstytucji. Jak wszystkie prawa, i to musi być używane odpowiedzialnie. Prawda, mógłbym wygłosić mowę, która byłaby bardzo obraźliwa dla wielu Polaków, niekoniecznie przekraczając wasze prawo. Ale byłbym obraźliwy. Czy jest to dozwolone? Tak. Czy jest to grzeczne? Nie. A ważne, aby być grzecznym. Wierzę w bycie grzecznym. Próbuję więc być ostrożny w tym, co mówię, bo nie chcę nikogo obrazić. Nie zamierzam jednak, aby pozwolić twoim uszom ograniczać, co ja chcę powiedzieć. Bardzo dziękuję za pański czas. Sędzia John McClain, szeryf ze stanu Teksas, honorowy profesor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dziękuję za zaproszenie.
To był sędzia John McClain Marshall. Ma wykład na UMCS-ie, zaraz o tym powiemy. Co dla ciebie najważniejszego? Bo widać, że był dosyć, powiedzmy, jak to powiedzieć, wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o Polskę, ale powiedział kilka takich ciekawych rzeczy. Powiedział, że jest zaskoczony, że w Polsce jest w ogóle takie prawo. No i były te porównania do nazistów kilkukrotne.
No dla mnie to było przeniesienie się do innego świata, do tego świata, w którym chciałbym żyć i mam nadzieję, że ty też byś chciał żyć w takim świecie, gdzie właśnie panuje wolność. Niestety, choć Polska ma stosunkowo dobre prawo, no za wyjątkiem tych głupot związanych ze 196 i jeszcze paroma innymi jakimiś tam paragrafami, ale ogólnie prawo, konstytucja jest w miarę taka nakierowana niby na wolności, ale samo prawo nie wystarczy, bo prawo musi być, można powiedzieć, w mentalności człowieka. I niestety od kilkudziesięciu lat, wcześniej zaborcy, potem mieliśmy taki krótki okres, dwudziestolecie międzywojenne w poprzednim wieku wolności, potem rządzili nami już komuniści, a teraz kato pato komuna, jak ja to towarzystwo nazywam. I to są ludzie, którzy absolutnie nie rozumieją wolności. Mówiliśmy takie szkaradne zestawienie, pokazywałem wam, jak pani marszałek Witek wychwalała Konfederację Warszawską, a po paru dniach mówiła, że wszyscy Polacy muszą wierzyć w Maryję i bronić
Jana,
utożsamiać się z nimi normalnie. No to ona, to powiedzenie idiotka, to jest, bo idiota to jest człowiek nieświadomy, nie? To jest, wiecie, człowiek, to jest takie greckie pojęcie z czasów tych kultury politycznej Greków, demokracji greckiej, polis, nie? No to idiotes to był taki, który nie orientuje się w sprawach politycznych, publicznych, nie? Ignorant dzisiaj, laik, nie? A to, co zrobiła pani Witek, to jest przestępstwo. To jest w ogóle przestępstwo, zmuszanie ludzi do pewnego kultu religijnego. To jest zakazane przez konstytucję i paragrafy, nie? Tak jak nie wolno komuś zabraniać wierzyć w coś, tak nie wolno kogoś zmuszać do jakiegoś kultu, oddawania czci i tak dalej, i tak dalej. A ona to zrobiła w moim przekonaniu. I widać, że ta osoba, która praktycznie stoi na czele polskiego parlamentu i jest takim zapasowym prezydentem, tak coś jak wiceprezydent w Stanach Zjednoczonych, że ta osoba jest albo głupia, to jest bardzo niekorzystne, albo jest perfidna, że na każde zawołanie może raz powiedzieć, że jest tolerancja, a raz, że stosy i inkwizycja i jej to nie przeszkadza, nie? Także to jest straszne. Drugi taki przykład szkaradny, o tym za chwilę będziemy mówić, tutaj to już to towarzystwo od Macierewicza, Błaszczaka wyciera sobie gębę Kościuszką. Nie? Mówił Kamp Kościuszko. No dlaczego? No bo dla Amerykanów to jest ważna postać. A ja wam przeczytam, co Kościuszko mówi o księżach, mówił oczywiście o księżach katolickich. Proszę bardzo. Księża zawsze wykorzystują ciemnotę i przesądy ludu. Tadeusz Kościuszko. Posłużą się religią, w co nie możecie wątpić, jako maską, by przykryć swoją hipokryzję i niegodziwość swych przedsięwzięć. Czym to się różni od tego, co ja mówię? Dokładnie to samo.
Ale wcześniej... wtedy nie było paragrafu 190.
Wtedy jeszcze nie, ale zobaczcie, tu Macierewicz, Ziobro, Morawiecki, Kaczyński będą się grzać przy Kościuszce, a tu chcą wsadzić do więzienia człowieka, który mówi to samo, co Kościuszko.
Nie, ja myślę, że oni by powiedzieli, że to był wielki katolik, na pewno wierzący.
To jest kpina. On rzeczywiście był, przynajmniej nominalnie, katolikiem do pewnego okresu. Kiedy pojechał do, podobnie zresztą jak i Puławski, przecież Puławski zbudował kawalerię Stanów Zjednoczonych. Wcześniej był w Konfederacji Barskiej i tu, że tak powiem, sromotną klęskę ta katolicka, pierwsze takie powstanie maryjno-katolickie poniosło sromotną klęskę. I właśnie Puławski i Kościuszko też znaleźli się w tym czasie w Stanach Zjednoczonych i wsparli protestancką rewolucję. Bo tak należy określić to, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Ktoś nie wierzy, niech sobie obejrzy film Patriota, jaką tam rolę pastorzy protestanccy odegrali w przygotowaniu, można powiedzieć, tego wolnościowego zrywu Amerykanów. Stąd Kościuszko, mając już doświadczenia protestanckie, znając ustrój republikański, przyjechał do Polski i tu powstanie kościuszkowskie, on chciał to wprowadzić. Dlatego pierwsza ta zasada w porównaniu z katolicyzmem. Nie? W katolicyzmie system feudalny, pańszczyzna i tak dalej. On z protestanckiej Ameryki przyjeżdża i mówi, trzeba chłopów uwolnić od pańszczyzny. On właśnie to obiecuje chłopom i stąd mamy kosynierów. I stąd mamy pod Racławicami, jak tam niby czapką krakowską zatykają armatę i tak dalej, i tak dalej. No to jest właśnie stąd. Ale kto wam to powie, że on właśnie chciał republikańskie, protestanckie porządki wprowadzić w Polsce, no. I zobaczcie, i dzisiaj ta katokomuna, która mnie po prokuraturach, sądach i jeszcze więzieniem straszy, oni sobie mordy wycierają Tadeuszem Kościuszką. Wstyd i hańba.
No, oni sobie też mordy wycierają właśnie wolnościami, jak to Polska zawsze była wolnościowa i tak dalej. I w tych kontaktach z Amerykanami zawsze się tak przedstawiają, a tutaj to swoje drugie oblicze właśnie zamordyzmu, czy zwalczania wolności religii, czy wolności słowa w tym przypadku nie pokazują. Dlaczego ty łączysz, tak jak mamy też zresztą w naszym dzisiejszym opisie, ten sojusz amerykański, o którym gdzieś sobie później jeszcze powiemy, właśnie o tym Kamp Kościuszko, który powstaje, czy już powstał, został ogłoszony, z sojuszem cywilizacyjnym, czyli czymś takim bliżej nieokreślonym, nie wiem, wspólnym...
Jednych wartości.
Mm-hmm. Przecież Amerykanie to są biznesmeni, im najbardziej zależy często na biznesie, i oni jakichś takich wielkich sojuszów cywilizacyjnych nie nawiązywali ostatnio.
No zobaczmy. Ameryka ma w rzeczywistości dwa rodzaje sojuszników. Pierwsi to jest taki syn, ale nasz, taki syn, nie? To tak nazywają takich sojuszników, jak na przykład Nikaragua, jak na przykład Arabia Saudyjska. To są sojusznicy, którzy im pasują geopolitycznie.
Różni ci wataszkowie w Afganistanie, w Iraku.
W ogóle nie wnikamy. To troszkę nasz gość, sędzia McClean, to powiedział, że no nie wnikamy w to, co się dzieje na rynku wewnętrznym. Nie? Potrzebni są nam geopolitycznie. Mamy tego samego wroga, czy tam komuchów chińskich, czy komuchów ruskich, czy jednych i drugich tam w Ameryce Katolickiej, czyli łacińskiej, nie? Gdzie tam te ruchy takie komunistyczne próbowały tam przewrotów dokonywać. No i my wspieramy tych, którzy walczą w jakiś tam sposób z naszymi wrogami, nie wnikając w to, co się tam dzieje. Tylko, że przypominam, że taki sojusz jest praktycznie sojuszem tylko polityczno-militarnym i on się może bardzo szybko i łatwo zmienić. Albo się zmienią jakieś realia wojenne, czy tam już nie będzie potrzebny, no to tam Amerykanie już mniej będą się angażować.
Może też dojść do fiaska, tak jak właśnie Irak, Afganistan,
oczywiście.
W Afganistanie uciekali przecież już.
Także to jest, po drugie, takie państwo może zmienić sojusze. Przecież teraz widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Arabia Saudyjska zaczyna na poważnie gadać z komunistami chińskimi. Tam już przechodzi w rozliczeniu, chce przejść tam, plany są, żeby na juany, to co Putin tu z Xi Jinpingiem w Moskwie robili. Czyli to jest cios w Stany Zjednoczone. Tam Izrael też jest zaniepokojony, bo Arabia Saudyjska no nie jest, że tak powiem, trwałym sojusznikiem w tym układzie. Na razie to jeszcze oczywiście są jakieś takie przedwiośnie, tam nic wielkiego się jeszcze nie wydarzyło, ale to jest taki bardzo poważny sygnał ostrzegawczy, że tego rodzaju sojusznicy mogą z różnych przyczyn przestać być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
Ale to jakie te państwa są takimi sojusznikami cywilizacyjnymi? No, pewnie Anglia, no ale z innych Stany się wywodzą z Anglii. No i tak poza tym, no to tak ciężko by było.
Czekaj, no właśnie
wielce.
Nie. Wystarczy pokazać państwa protestanckie, wywodzące się, można powiedzieć, z tej tradycji angielskiej i zobaczysz teraz już Australię, zobaczysz Nową Zelandię. Te państwa teraz zacieśniają sojusz.
Ale to są raczej kwestie właśnie ich historii, że one się wywodzą z Wielkiej Brytanii.
Nie? Ależ to ja właśnie o tym mówię, że tu jest sojusz tych samych wartości, bo przecież wolność amerykańska jest po części zbudowana na wolności angielskiej. Te wolności osobiste, wolności szlachty, karta tamtych praw podstawowych, no to już jest średniowiecze w Anglii. Jeszcze nie było wolności słowa, nie było wolności religii, ale wszystko szło w kierunku wolnościowym, podobnie jak w Rzeczpospolitej, przepraszam, jak w państwie jeszcze przed Rzeczpospolitą, jak w państwie Jagiellonów. Też już od czasów Władysława Jagieły bardzo mocno idziemy w kierunku wolności religijnej, wolności słowa, wsparcie husytów, którzy toczą wojnę z katolicyzmem, z Rzymem i tak dalej. Także to wszystko już widzimy u Jagiellonów, no i rozkwita to w Złotym Wieku. Także widzimy taki ścisły sojusz, to jest Kanada, to są właśnie Wyspy Brytyjskie, to jest Australia, Nowa Zelandia, to jest ten ścisły sojusz amerykański. I zobaczcie, że on nie ma takiej obawy, że nagle Wielka Brytania zacznie wspierać tam Chińczyków czy coś takiego. Będzie mniej więcej w tym samym obozie. Mogą się o szczegóły kłócić, ale są cały czas, już od kilkuset lat, mniej więcej w podobnym tym wolnościowym kierunku. I mi zależy, żeby Polska była w tym obozie, bo Polska się waha pomiędzy właśnie wschodem a zachodem. Nie? Mamy Polaków zniewolonych, takich właśnie kato komunę, to mówimy, oni mają mentalność totalniaków, mentalność albo odziedziczona po komunizmie, albo po feudalizmie katolickim i tam praktycznie na wolność to jest tylko to, co się nam podoba, to co mówił nasz gość, mówił, no przecież nie można postrzegać wolności, że ja będę mógł mówić tylko to, co się tobie podoba, a ty będziesz mógł mówić to, co się mi podoba, nie? No bo to co to za wolność?
No co się podoba Kościołowi katolickiemu, ja myślę, że tak powinno być.
To jest nazizm.
Tak jest.
Zobaczcie, że nasz gość to porównał z nazizmem.
To nie raz.
I to nie raz, tylko kilkukrotnie, a ja bym to porównał z inkwizycją katolicką, bo naziści i komuniści uczyli się, można powiedzieć, technik zniewolenia ludzi ze względu na ideę, ze względu na wolność słowa i religii, właśnie na wzorach katolickich, na wzorach inkwizycyjnych. To trzeba jasno powiedzieć. I to, co się dzisiaj, teraz w Polsce rozgrywa, to jest batalia o tę przyszłość cywilizacyjną. Nie? Tu część ludzi wychowanych, mówię, w takiej dominacji feudalizmu katolickiego, czy tej takiej kastowości komunistycznej, oni nie rozumieją wolności. Jak oni mogą wprowadzić wolność, jak oni nawet paragrafy mogą przegłosować, ale i tak później na poziomie sądu, prokuratury, urzędu, oni i tak będą mentalnie niewolnikami i oni nigdy tej wolności tobie i mi nie dadzą. Rozumiecie, że nie wystarczy tylko prawo, konstytucja, to jeszcze muszą być ludzie, którzy tak jak nasz gość, jak sędzia McKillian, rozumieją wolność. Po prostu dla nich to jest jak powietrze. Wolność to jest oddychanie w państwie, nie? I bez wolności będziemy się dusić. Oni to rozumieją. Chcą wolności dla siebie, ale chcą wolności i dla mnie. I chcą wolności dla ciebie, nie? W Polsce ta władza dzisiaj panująca absolutnie nie rozumie wolności. Oni sobie mordy, tak jak powiedziałem, wycierają, ale oni absolutnie robią w praktyce coś przeciwnego wolności, nie neutralnego. Oni podbijają nas dzisiaj w niewolę, zarówno socjalizmem, jak i tymi paragrafami, procesami. Przecież tych procesów o obrazy uczuć religijne są w Polsce już tysiące i oni się tym chwalą. Wyobraź sobie, ta głupia druga baba, jak ona się tam nazywa? Dajcie
Kępa.
Mi. Kępa, nie? Ona się chwaliła, że w zeszłym roku przez 10 miesięcy...
Ona napisała tak, w tej chwili mamy 2435 postępowań karnych prowadzonych przez prokuraturę o naruszenie obrazy uczuć wiernych. Jeszcze kilka lat temu było to 163.
Tak. Ona się chwali, że PiS wprowadza tysiące procesów na temat zniewolenia Polaków. I ona się chwali, czyli to pokazuje wam, że ta grupa, która teraz rządzi, ta katokomuna, katopatokomuna, ona po prostu nawet jakby chciała, nawet jak Witek wyjdzie, mówi, teraz będzie jak za Konfederacji Warszawskiej wolność i tolerancja. To jest o dupę obić, bo ona nie wie, co mówi. Ona myśli jak totalitarniak. Ona myśli feudalnie. Ona myśli, ja wadza, a ty śmierdzielu słuchać. No ona tak myśli, no. Ja jak nie, a jak nie, to prokuraturem cię, co? No, to jest wolność, a la Witek, Macierewicz, Ziobro, Czarnek, Kaczyński, Morawiecki nie są w stanie w ogóle tego pojąć, nie? Dlatego oni mogą być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych z poziomu Nikaragui albo Arabii Saudyjskiej i tyle. A ja chcę prawdziwego, cywilizacyjnego sojuszu, tak jak ma Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Kanada i tak dalej.
Zachęcamy was do wzięcia udziału w naszej sądzie. Możecie głosować na Twitterze, na YouTubie, na czacie. Czy w Polsce jest wolność słowa podobnie jak w USA? Tak, nie, inaczej nie mam zdania. Mamy też już wasze głosy. Zachęcamy was do pisania komentarzy w tej sprawie. Możecie też skorzystać z opcji wspierania nas na czacie, czyli tego super czatu. Zachęcamy was też do wsparcia naszej telewizji poprzez stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Johnny Walker. W każdym kraju jest taka wolność, jaka konstytucja. Naszą uchwalono za czasów Komucha Kwaśniewskiego.
O, ja nie takiego Komucha, nie takiego Komucha. To znaczy, no, Komucha od ucha do ucha. Ale kto go dał Polakom do władzy? No, katolicy, zameldujcie się i powiedzcie uczciwie. Kto Polakom dał Komucha Kwaśniewskiego na prezydenta? No, czekam. A co Kościołowi dał Kwaśniewski w zamian? Konkordat. Kato komuna!
Możemy przypomnieć komuna. 2000, rok 2000 chyba to był, tak?
Papa Mobile.
Papa Mobile, druga tura wyborów prezydenckich, właśnie już tych drugich. Kontrkandydatem do Kwaśniewskiego jest pan Marian Krzaklewski, wielki katolik
ma duże Solidarności.
Szanse. No przeszedł do drugiej tury, tam miał pewnie ze 30%, już teraz nie pamiętam.
No gdyby nie ten cios w plecy
miesiąc czy dwa przed
papieża,
wyborami można
no to
sprawdzić.
By wygrał Krzaklewski.
I papież przewozi Kwaśniewskiego w Papa Mobile. Potem się tam tłumaczył, że to dziwisz, że papież nic nie wiedział, tylko dziwisz.
Ale mnie czy poleciały jakieś głowy po tym skandalu, jeśli to papieżowi nie, no było nie na rękę? Czy dziwisz gdzieś
bardzo tu chciałbym bronić Jana Pawła II. Bo przedstawiają go jak jakąś niemotę, jakiegoś człowieka ograniczonego intelektualnie. To on nie wie, co robi? Że w czasie wyborów milionom Polaków Komucha wozi z żoną i pokazuje go jako przyszłego, to weźcie, no to nawet nie ma o czym mówić, no.
No, jakoś,
jak
wiesz,
był ten papież, taki
23
był,
lata i ludzie już nie pamiętają.
Ale głupi to on nie był. Bezbożny mógł być. Ale sprzedajny mógł być, ale nie głupi.
No,
nie
róbmy wiedział.
Z niego, wiecie, jakiejś ofiary, nie wiadomo czyjej.
Obalił komunizm, no a tutaj komunista.
No tak, obalił jak Danka z Lechem.
Woził, przecież Kwaśniewski to też był stary członek PZPR.
Znaczy to on tu pisowcy... był raczej młody członek, ale tak, przy no, członku ale
teraz
się zgodzimy.
Jakoś o ale tym młody, fakcie jakoś ale... tak nie pamiętają. O chyba 7, zdaje się, wizytach też, audiencjach generała
Wojciecha. Wydaje mi się, że nawet więcej.
Jaruzelskiego u papieża.
Nawet
to
prywatnych.
Też tam. I to nie właśnie, to nie tam jak Jaruzelski był prezydentem tam w latach 90., tylko tam
później,
ostatnia była tam w 2000, nie wiem, czy nie trzecim jakoś tak roku, można to sprawdzić, czy już długo, długo po tym, jak Jaruzelski w Polsce władzy nie miał, też, to papież Jan Paweł II go przyjmował.
Biedni katolicy dzisiaj no, nie wiedzą, że papież był w bardzo dobrych relacjach z tym obozem związanym z Adamem Michnikiem. Oni dzisiaj, oj, Michnik, gazeta!
Michnik broni przecież dalej.
No stara przyjaźń, czy tam miłość, nie rdzewieje, no to i Michnik broni papieża, który, zobaczcie, dzisiaj tam skandale obyczajowe, ale ja pisałem, nie wiem, 13 lat temu, gdzie jest teczka JP2? Kto zdradził pułkownika Kuklińskiego, pytałem. Kto? No! I cisza. I zobaczcie, o naszym artykule sprzed kilkunastu lat, o naszym filmie, gdzie jest teczka JP2, nie ma ani słowa. Wszyscy się jarają tylko tymi strasznymi, obrzydliwymi, ale skandalami obyczajowymi. A o współdziałaniu z Kwaśniewskim, z Jaruzelskim, z Moskwą, tego ani słowa nie znajdziesz jeszcze. Jeszcze. Bo nasz film to już ma tam ze 115 tysięcy wyświetleń.
Na YouTubie możecie go znaleźć, gdzie jest teczka JP2. Magdalena Matys, trzeba się modlić za ten nasz kraj, bo normalnie ręce opadają.
No już tam nie tam, żeby zaraz opadały, no. Mam nadzieję, Magda, że to tak napisałaś, że tak powiem, poetycko, nie? Ale każdego dnia budzimy się i myślimy, co zrobić, żeby Polska przestała być ciemnogrodem, żeby Polska wreszcie wyszła na światło dzienne Boga, Jego słowa, żeby wyrwała się z dominacji, z okupacji, można powiedzieć, katokomuny, kleru katolickiego i tak dalej. Żeby Polska wreszcie ujrzała wolność. To jest nasze marzenie. Każdego dnia tu się razem spotykamy. No i se o tym marzymy, gadamy, a jest nas coraz więcej. A jest nas coraz więcej. A katokomuna pianę puszcza z pyska.
Przejdziemy zaraz do drugiej i trzeciej części w programu. Za chwilę zobaczycie rozmowę właśnie z Magdą Fałek, która opowie nam, co profesor, sędzia z Teksasu robi na UMCS-ie, jak wygląda jego relacja z polskimi studentami, a potem porozmawiamy jeszcze o tym ogłoszeniu Camp Kościuszko w Polsce. Teraz zapraszam Państwa na fragment wypowiedzi prezydenta Joe Bidena, gdy był w Warszawie, właśnie o wolności słowa.
Praca, jaka jest przed nami, to nie tylko to, przeciwko czemu jesteśmy, ale także to, za czym jesteśmy. Jaki świat chcemy zbudować? Gdy zbieramy się dziś wieczorem, świat moim zdaniem znajduje się w punkcie zwrotnym. Decyzje, które podejmiemy w ciągu najbliższych 5 lat, będą determinować i kształtować nasze życie przez kolejne dekady. To prawda dla Amerykanów, to prawda dla ludzi na całym świecie. I choć decyzje musimy podejmować teraz, zasady i stawka są wieczne. Wybór między chaosem a stabilnością, między budowaniem a niszczeniem, między nadzieją a strachem, między demokracją, która podnosi ludzkiego ducha, a brutalną ręką dyktatora, która go miażdży, między ograniczeniem a możliwościami. Tego rodzaju możliwościami, które pojawiają się, gdy ludzie nie żyją w niewoli, ale w wolności. Wolności. Nie ma słodszego słowa niż wolność. Nie ma szlachetniejszego celu niż wolność. Nie ma wyższej aspiracji niż wolność. Amerykanie to wiedzą i wy to wiecie. I wszystko, co robimy teraz, musimy zrobić, aby nasze dzieci i wnuki również to wiedziały. Wolność. Wróg tyrana, nadzieja odważnych i prawda wieków, wolność. Stańcie z nami, my staniemy z wami. Idźmy naprzód z wiarą i przekonaniem oraz z trwałym zobowiązaniem do bycia sojusznikami,
nie ciemności, ale światła, nie ucisku, lecz wyzwolenia, nie niewoli, ale wolności. Niech Bóg was wszystkich błogosławi, niech Bóg chroni naszych żołnierzy i niech Bóg błogosławi bohaterów Ukrainy i wszystkich, którzy bronią wolności na całym świecie. Dziękuję ci, Polsko. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za to, co robicie. Niech Bóg was wszystkich błogosławi.
Jest z nami redaktor Magda Fałek, prywatnie studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMC z Lublina. Znaczy, witam cię.
Witam.
Prywatnie, noż to jest państwowy, publiczny uniwersytet, czyli państwowo.
Magda, powiedz nam troszeczkę więcej, jak wyglądają zajęcia właśnie z sędzią McLeanem, co on w Polsce robi, jak to, co dla studentów UMCS-u oferuje, jak dużo ludzi przychodzi na te jego zajęcia?
No, zajęcia trwają 3 tygodnie. Teraz na początku akurat skończyliśmy tą część. Są 2 tygodnie wykładów, które są codziennie. Takie wykłady codziennie 3 godziny. O 9 zaczynamy, kończymy o 12. No i później zajęcia całe kończą się tym, że na koniec, w ostatnim tygodniu, będzie symulacja procesu, takiego jak w Stanach Zjednoczonych. No i na zajęcia przychodzi tak gdzieś, myślę, że około 20 osób albo troszkę więcej.
Oj, to smutne. No. Gdybym był studentem, ilu tam macie tych studentów? Kilkuset chyba na prawie, nie?
Tak gdzieś...
Na roku ile masz?
Na roku mam prawie 200.
No 5 lat, to zobaczcie, to tam może i 1000 nawet by było, nie?
Ale czy, no czy to wiesz, to jest zajęcia, rozumiem, są dobrowolne, tak? Czy to wam się liczy jakoś, potem dostajecie za to te punkty ETCS?
Tak.
Czyli to normalnie w indeksie potem jest po tym
tak.
Ślad. Byłaś już na tych zajęciach? Jak ciekawe jest
tak,
to?
Właśnie są bardzo ciekawe. Tak mi się bardzo podoba styl prowadzenia. Myślę, że to tak jak porównuję do swoich wykładowców tam, tych polskich, no to tak, no to
ty,
to jest...
Ty lepiej tu nie porównuj, bo oni słuchają, nie?
Dobrze.
No, to wiesz, tu wolność słowa wolnością słowa, no ale odpowiedzialność, indeks i te sprawy, no przepraszam, ale też byłem studentem, wiem jak to działa. Jedź dalej.
Bardzo dużo różnych nawiązań jest na wykładach, ciekawych historii i też właśnie wyroków Sądu Najwyższego jako przykładów właśnie, ponieważ na zajęciach jest omawiana historia Stanów Zjednoczonych, tak po kolei. No i też właśnie z takim skupieniem się głównie na wolnościach.
Z tego, co to widziałem właśnie ten konspekt, to jest naprawdę ten przekrój przez całą historię jeszcze przed powstaniem rzeczywistości Stanów Zjednoczonych, bo tam mamy i te różne jeszcze wcześniejsze kolonialne czasy. Powiedz właśnie, jak, czy rozmawiasz ze studentami na temat, jaki jest ich odbiór tych wykładów, zajęć? Bo też nietypowo powiedziałeś, że się będą kończyć jakąś rozprawą, tak?
Tak, teraz właśnie będzie rozprawa. Jesteśmy tam podzieleni właśnie na świadków, którzy będą występować w trakcie procesu, ale też sędziów ławników, tak jak właśnie w tym systemie amerykańskim. Myślę, że odbiór jest różny, ponieważ tutaj właśnie tutaj sędzia, pan sędzia John McLean Marshall ma takie bardzo konserwatywne poglądy, co też właśnie jest, myślę, tak przeciwieństwem. Ja się tutaj tak czułam, że o, to jest wykładowca, z którym mogę utożsamić przynajmniej większość moich poglądów. A jednak myślę, że w większości młodzi ludzie mają trochę bardziej albo centrum, albo lewicowe poglądy. A tutaj no, są konserwatywne, więc odbiór jest różny.
Ale są jakieś dyskusje ze studentami też w trakcie tych zajęć, czy raczej nie, bo on
raczej jest mniej, ale są zajęcia. Też pytania.
Rozumiem, że zajęcia w całości po angielsku nie są tłumaczone, tak? No tu w tym momencie też trzeba pochwalić UMCS, że w ogóle takiego wykładowcę prosto ze Stanów ściągnął i to już chyba nie pierwszy raz, bo on tak jak powiedział chyba 30 lat
i to widać, że często w Lublinie, no bo mówi o hotelu UMCS-u, jako o swoim domie tu.
W 2004 roku właśnie otrzymał ten tytuł honorowego profesora UMCS-u.
Także już kawał czasu. Czy chciałabyś jakoś szczególnie zachęcić Magda do udziału, czy co tobie najbardziej dało? Co, jakbyś powiedziała, co te zajęcia jeszcze się nie skończyły, tak? Bo tam którego marca się kończą 30, tak?
30, tak.
Jeszcze.
No, ja czekam, bardzo jestem ciekawa tej części właśnie procesu, więc ja na nią czekam. Myślę, że to będzie jedna z ciekawszych części tych zajęć, ale myślę, że tak... Ja zachęcam bardzo do pójścia na te zajęcia, jak będą w przyszłym roku czy w kolejnych latach, ponieważ to tak daje właśnie, można zobaczyć ten ustrój Stanów Zjednoczonych, na czym on się opiera, właśnie, że tutaj podstawą są te wszystkie wolności i jeszcze właśnie można też tak w ciekawy sposób posłuchać o historii Stanów Zjednoczonych, bo tutaj dużo różnych anegdotek i tak trochę od drugiej strony poznać, no bo powiedzmy, jak tam sobie czytałam w podręczniku, jak się czyta historię w szkole Stanów Zjednoczonych, no to tam suche fakty, a tutaj na przykład pan sędzia opowiadał historię, że no tutaj taki prezydent, a jego żona to była taka miła i tutaj tak pokazywał bardziej od takiej strony ludzkiej te osoby.
Jest to dosyć mocno skondensowane też widzenie, bo to nie jest cały semestr, tylko tam, nie wiem, 2-3 tygodnie, tak? 3 tygodnie. Tak. I cały kurs jest wtedy, rozumiem, zaliczony. Magda, dziękuję ci bardzo serdecznie za tą relację. Myślę, że jeszcze będziesz
a
miała
jeszcze
okazję.
Proszę. Jeśli mogę, a jak na wolność słowa? No bo przecież chyba studenci UMCS-u, mam nadzieję, wiedzą, że mamy taki, że tak powiem, jak w jakimś Talibanie, prawo o obrazie uczuć religijnych. Jeszcze tu myślę, że sędzia McClean niedokładnie jeszcze objął zakresu tego, bo tutaj on w ogóle nie słyszał, widać, że jest zaskoczony.
A już jest 30 lat, no nie 30, tak, ale 20 parę lat w Polsce.
Stąd zobaczcie, tak ważna była ta petycja do prezydenta Bidena, żeby zobaczyli, w jakich opresjach są ludzie, którzy krytykują katolicy w Polsce. Że tu absolutnie nie ma wolności dla ludzi, którzy by chcieli mówić prawdę o rzymskim wyznaniu. I tutaj on jest, reaguje zdziwieniem, a on, ten paragraf brzmi tak, jakby to chodziło o obrazę jakichś ludzi konkretnych, atakowanie ludzi lub przedmiotów, jakieś tam ołtarze, figury i tak dalej, nie? A istota już dzisiaj w orzecznictwie i tych 3000 procesów, którymi się Kępa chwali i Ziobro, to nie, to chodzi o to, że coś powiesz o dogmatach katolickich czy przedmiotach tam, w które se wierzą katolicy, już jesteś przestępcą według prokuratury, już masz akt oskarżenia, już możesz być ciągany latami po sądach. Mój proces przecież trwa już 5. rok chyba, nie? Czyli jakoś tak, no. Teraz niedługo będzie kolejne spotkanie w sądzie apelacyjnym, także zobaczcie, że to Amerykanie nie mają zielonego pojęcia, że takie inkwizycyjne praktyki odbywają się w tej chwili w Polsce. I teraz jestem ciekaw właśnie, jak studenci reagują, którzy wiedzą, że jest takie i prawodawstwo i orzecznictwo, jak reagują na to, co on opowiada o wolności słowa, o wolności religii. Czy to im się podoba, czy tak, a to tam nieważne, bo ważne, żeby się wryć tam na jakąś aplikację. Jak to jest? No, nie jest to duża grupa, no bo tam 20 parę osób, ale jestem ciekaw, czy miałeś jakieś swoje obserwacje w tym obszarze.
Nie, myślę, że reakcje są pozytywne i tak ludzie właśnie widzą, że to jest tak trochę coś innego niż to, co tutaj mamy i no, i też czasami się właśnie zdarzają się pytania o to, że tak o jakieś takie przepisy, które w Stanach Zjednoczonych właśnie nie do końca są przejawem tej wolności, są pytania właśnie, że ale co z takim przepisem? Przecież to nie jest właśnie tak zgodne z wolnościami tymi w Stanach Zjednoczonych. No i wtedy tam pan sędzia no tłumaczył, że tam no ten konkretny przepis, ale tak właśnie, że widzę, że tak się ludzie tym interesują i też no.
No to cieszę się, to jest jakaś nadzieja. Co prawda niedużo tych prawników, tam 10%. No ale gdyby już i tyle było, no to już tak, sól ziemi.
Zajęcia po angielsku skutecznie odstraszają studentów, niestety. Wiem o tym też z własnego doświadczenia, bo u nas też te zajęcia po angielsku czasem są, to naprawdę studenci mocno, mocno tego nie lubią. No także 20 osób to i tak uważam, że to nie, jak dobrowolnie.
Ale wiem,
to nie
że trudno się było dostać, że to raczej jest tam ograniczona ilość,
tak, jest trzeba ograniczona się zapisywać.
zapisywać. Kto pierwszy, ten lepszy, czy jakoś tak.
Czyli jako fakultet.
I później tak, zamknięte to już jest. Nie tak, tak, że może przyjść jest, tam 200 osób.
Nie, to jest zamknięte, trzeba się zapisywać. Jest ograniczona ilość. Chyba mi się wydaje, że do 30 kilku osób jest ograniczona ilość. Okay. Także no, to trzeba się
Czyli jak będzie następna później. Tura, no to studenci UMCS-u już się zapisujcie. Ciekawe, czy jako wolny słuchacz, bo ja bym też chętnie posłuchał tych wykładów.
Może jako oskarżony.
Można by transmisję zrobić, live'a zrobimy z tych wykładów, albo z tego procesu. Ty, zapytaj profesora, czy nie można by live'a z tego procesu zrobić.
Mogę zapytać.
My bardzo chętnie, nie? Chyba też byście chętnie obejrzeli, mówię, do naszych widzów gdzieś w jakimś, no tam może nie prime time, nie naszym, czy nie o 13, ale gdzieś w jakimś popołudniu, wieczorkiem byśmy mogli się spotkać i omówić sobie ten proces. Być może pan profesor, pan sędzia by jeszcze zechciał skomentować, jak to widzi. Także no, spróbujemy.
Jest tu jakaś Magda już słyszała. Dziękujemy także... Magda ci za tą relację. Była z nami redaktor Magdalena Fałek, a teraz zobaczycie sklejkę, rolkę wypowiedzi naszych przyjaciół na temat wolności słowa.
Ja powiem krótko. Trudno mówić o wolności słowa, mając kaganiec na ustach. Dlatego wspieram pastora Kojeckiego.
Wolność słowa to dla mnie prawo do bycia szczerym i budowania relacji międzyludzkich w oparciu o prawdę.
Wolność słowa moim zdaniem polega na tym, że jeśli nie zmuszam nikogo, aby mnie słuchał, mogę mówić na dowolny temat w sposób, który uznam za właściwy.
Wolność słowa jest moim prawem, nadanym przez Boga, ale i zapisany w polskiej konstytucji. Pragnę, aby każdy mógł wypowiadać swoje poglądy bez strachu i zagrożenia ze strony organów państwa. Wolność słowa to akcja w obronie mojej i twojej wolności.
Z wolnością słowa jest jak ze zdrowiem. Kiedy go nie ma, czujemy, jak bardzo jest potrzebne. Dlatego wspieram pastora Chojeckiego.
Wolność słowa. Wolność to najważniejsza wartość, jaką dostaliśmy od Boga. Co się stanie z nami, jeżeli stracimy tą wartość? Wolność słowa.
Była z nami redaktor Magda Fałek. Mamy też dzisiaj pierwszego superchatera, Dariusz Niedźwiecki. Bardzo dziękujemy. Na koniec porozmawiajmy o tym.
Jedno zdanie jeszcze chciałem, żeby Proszę. Tak mocno wybrzmiało z tego wywiadu. To jest jedno z końcowych zdań. Profesor mówi, że mógłby mówić rzeczy obraźliwe i pyta, czy to jest grzeczne? No nie, nie jest grzeczne. Ale czy to jest dozwolone? Tak. To jest właśnie tak bez ale. Tak bez ale. Nie? Bo co innego jest wolność w sensie karnym, a co innego kultura, co innego wymogi danego typu spotkania, wymogi danej publiczności, a w ostateczności zawsze każdy może przełączyć kanał, może nie słuchać, ale nie wolno nikomu zabronić mówić.
Widać tam właśnie taką gruboskórność bardziej Amerykanów i takie większe poczucie humoru.
Dystansu
powiedział,
takiego,
że tam... Jak to powiedział, sticks and stones can hurt my bones, but words never hurts me. Nigdy nie
A że nie zrobią mi fizycznej krzywdy słowa.
Tak, no i później mówi, możesz mi obrazić, masz powiedzieć, że głupio mówię, a potem może
Chodźmy
pójdziemy
na kawę,
no.
Tak?
W Polsce, no to,
myślę, zaraz, wojna.
Byłoby duża obraza. Porozmawiajmy o tym kampie Kościuszko. To jest... Wydaje się bardziej symboliczna rzecz, no bo to już po pierwsze oni już tam chyba od... Wydaje mi się, listopada zeszłego roku już w tym momencie są. Od marca zaczęli tam już pracę. Dopiero teraz we wtorek oficjalne otwarcie. Tam jest 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych, czyli mała rzecz. Mają wspierać właśnie logistykę jednostek amerykańskich, które już w Polsce są, no ale ma być to właśnie stała. Pierwsza stała taka jednostka w Polsce, no bo mamy baza amerykańska w Polsce. W tym momencie szacuje się, że około 10 tysięcy żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych możemy zobaczyć na mapie w różnych miejscach Polski. Głównie, pokażmy tą mapę. Tak, tylko dajmy ją na pełny ekran, bo tak to nic nasi widzowie nie zobaczą. Tutaj mamy, no, widzicie, głównie zachodnia Polska. Mamy to dowództwo 5. Korpusu Sił lądowych Stanów Zjednoczonych, ten właśnie garnizon w Poznaniu, tą pancerną, ta największa jednostka to jest chyba pancerna, ta brygadowa grupa bojowa w okolicach Żagania i też część w Toruniu, ten w Powidzu batalion logistyczny, w Radzikowie baza przeciwrakietowa, mamy też tą batalionową grupę bojową tam na Mazurach, także tych żołnierzy w Polsce teraz się szacuje, nie wiemy jeszcze do końca, bo i Rzeszów tam ta brygada, właśnie. Czy tam dywizję, część dywizji powierzchni.
Cały kompleks komunikacyjny, także, czyli lotnisko Rzeszów.
Tam do końca nie wiadomo, ilu jest tych żołnierzy i co tam jest, bo tutaj to się oficjalnie do końca nie mówi.
Czas wojny, no to wiadomo, że jest to tajemnica. No,
jest 10 tysięcy mniej więcej żołnierzy Stanów Zjednoczonych, to jest duża liczba, no bo przypominamy, w Polsce żołnierzy jest tam, PiS się tam mocno chwali, gdzieś 120 z WOT-ami, 150 tysięcy, a pewnie w rzeczywistości trochę mniej, czyli to jest prawie 10% właśnie polskiego wojska.
I to są siły uderzeniowe, a nie siły logistyczne takie, czy administracyjne.
Tak, mówi się, że no właśnie jest to kwestia symboliczna, że to jest już takie twarde złamanie tych porozumień NATO-Rosja, które stwierdzały, że w państwach dawnego bloku wschodniego nie będzie stałych baz amerykańskich, no teraz to no ma być, no musiało dojść do wojny, tak, żeby dopiero to porozumienie zostało zerwane. Myśli, że to będzie miało jakieś dalsze konsekwencje, że tych baz będzie więcej, tak jak w Niemczech na przykład?
Czy najważniejsza tutaj jest sprawa zwycięstwa Ukrainy, bo kiedy Ukraina zwycięży, no to oczywiście też w dalszej perspektywie wejdzie albo do dwustronnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, albo no tu na pewno takie państwa jak tam Węgry, czy być może Turcja, choć Turcja może tu mieć dużo, że tak powiem, pozytywniejszy stosunek, ale Węgry no tak są twardo na tym prorosyjskim kursie, ale liczę na jakąś stałą obecność też wojsk amerykańskich na terenie Ukrainy i na sojusz militarny dwustronny Stany Zjednoczone-Ukraina, a to oznacza, no, że jesteśmy w tym trójstronnym, czy nawet więcej, sojusz Międzymorza ze Stanami Zjednoczonymi. Także to oczywiście, do tego konieczne jest walne zwycięstwo armii ukraińskiej w tej wojnie, która się teraz toczy. Stąd tak ważne jest wspieranie, pomimo że już jesteśmy zmęczeni wojną, że już inne tematy, że to czy tamto, że agentura rosyjska cały czas przecież rozmiękcza tutaj serduszka i różne brzydkie rzeczy robi w polityce i różnych szczebli, no to my mamy niezmiennie i trwale wspierać Ukrainę. Teraz na Ukrainie jest dwóch naszych przedstawicieli. Jeden to jest właśnie obywatel Stanów Zjednoczonych o ukraińskim rodowodzie, a drugi no to nasz Grzegorz z Janowa Lubelskiego. Można na Facebooku śledzić, gdzie aktualnie są, pokazują zniszczone szkoły, zniszczone budynki. Mam nadzieję, że też to przyniesie efekt w postaci ciekawych wywiadów i będziecie mogli dowiedzieć się z pierwszej ręki, co dzisiaj dzieje się właśnie tam, na tym najważniejszym światowym froncie.
Myślisz, że mówisz o zwycięstwie Ukrainy, myślisz, że do niego w końcu dojdzie? Czy gdzieś jakiś zgniły rozejm nastąpi? Ostatnio była rozmowa o tych Chinach, nie? I zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy na tych Chińczyków się, na te propozycje chińskie pozytywnie zapatrują? Czy to dojdzie do jakiegoś takiego rozejmu,
To jest jakaś taka gra dyplomatyczna, czy coś tego typu, żeby tam można nie palić pewnych mostów. Mówię o te gesty prezydenta Zełenskiego w stosunku do Chińczyków. Zapewne jest to związane z tym, że Amerykanie powiedzieli, że to trzeba w tym roku załatwić, że tu jest bardzo ważny czas. Stąd Ukraina może gadać z komunistami chińskimi, żeby jakoś spowolnić wspieranie Putina, chociaż myślę, że to nic nie pomoże, że Chińczycy nie są głupi i oni wiedzą, że tutaj też mają mało czasu i wspierają bardzo mocno Putina, ale ja liczę na armię ukraińską, na właśnie takie zdecydowanie narodu ukraińskiego, że oni chcą niepodległości. Oni jako naród, pomimo tej już rocznej wojny, chcą niepodległości, pomimo ogromnej ceny, jaką płacą. Także tu bym się nie przejmował tam specjalnie rozmowami, ale bym dalej modlił się o zwycięstwo armii ukraińskiej. I tyle.
Rosja już wyciąga, ostatnio było o tym głośno, zdjęcia
T-54,
T-55, czyli konstrukcje sprzed 70 już lat.
Nie, no ja czekam na Rudego, no ja czekam na Rudego.
Ale ty czekasz na Rudego, ostatnio widziałem dzisiaj na Twitterze, widziałem tam wycinek z tego Sołotowa, czy tam, już nie wiem, jak to się tam wymawia, ten taki ruski propagandista ma te swoje programy i tam miał jakiegoś gościa, jakiegoś tam właśnie ruskiego wojaka i on mówi, że to się nie ma co śmiać, że T-55 wyjechało, a jak trzeba będzie, to wyciągniemy T-34 i całą dywizję uzbroimy w T-34, także Rosjanie już oficjalnie o tym mówią, także będzie ciekawie. Przechodzimy już do ogłoszeń.
Wszyscy operatorzy różnych studiów filmowych się zlecą, żeby filmy batalistyczne kręcić jakieś, wiecie, na filmów z II wojny światowej.
To będzie ciekawe starcia, no bo z jednej strony przyjadą te czołgi w końcu zachodnie, no Polska już przekazała, tam Anglicy niedługo przekażą, czy już przekazali, no a Rosjanie wyciągają coraz starszy sprzęt, także no tam się będzie działo. Przypominamy o wsparciu telewizji pod prąd. Na dzisiaj mamy 680 gitar, chyba tu mi podali, tak? 680 osób wsparło w marcu telewizję Idź Pod Prąd. Przypominamy o tym challenge'u. Ile już lat? Ten challenge? Czwarty rok teraz idzie?
No tak, ale już, osób wspierało telewizję już praktycznie no, od samego początku, czyli ósmy rok już chyba, tak? Ósmy rok to jest wasza telewizja w tym sensie, że to wy daliście no, to paliwo finansowe, żebyśmy mogli pójść w górę. Wcześniej ta telewizja, no to u mnie w kuchni była, zresztą pamiętasz, nie? Bo miałeś pokój obok, nie? Stała kamerka, no i tamśmy różne rzeczy próbowali robić. No a teraz, co robimy, to widzicie. Dziękujemy oczywiście Bogu za wielkie błogosławieństwo, ale dziękujemy każdemu, kto do tego błogosławieństwa się przyłożył. Za każdą rękę, za każdy przelew i tak dalej, bo to wszystko dzieje się w wyniku takiego, no powiedziałbym, obudzenia świadomości obywatelskiej Polaków. Do tej pory, to pamiętam, na każdej manifestacji to było, no zróbcie jeszcze tam większy plakat, zróbcie jeszcze coś, no a PiS wam daje albo rząd wam daje? Mówię, nie, no my to tak z własnych, a nie, to lecę, bo to już wolę w ogóle...
Dzisiaj widziałem na Twitterze, nie wiem na ile to jest potwierdzona informacja, że jakaś tam prezeska, czy ktoś tam z tego forum młodych PiS, jakiejś młodzieżówki PiSu, jest jeszcze przed maturą, czyli jest w liceum, jest to dziewczyna.
No to Greta ale z doktorem Hororis Causa, no to już w PiSie nie mogą zatrudnić
w
wojewody.
Miasta, czy w urzędzie marszałkowskim
chyba.
I dostaje tam właśnie chyba, nie wiem, 4200.
4 koń. Nie, no to.
Mówię, no osoba jeszcze przed maturą, ale widać, wiesz, tam zdjęcie z Czarnkiem jest, także
ja
wszystko się zgadza.
O tym nie będę mówił, tylko że no mówią, że przejdę teraz na tematy rolnicze, że po głowie trzody chlewnej spada. Jakoś to nie rozumiem. Nie? Mi się to kłóci. Jakoś.
Powinny być takie, jak są takie mapki, wiesz, gdzie tam co, no to w Warszawie by było tam na czerwono.
Tu bardzo ciekawa informacja z Marszu Niepodległości. Zbierali kasę, tylko nie wiadomo, jak to jest. Czekaj, perkusista?
Nie, jak? Scenarzysta.
Scenarzysta?
Kasę wziął, potem zaczął pić.
No, z dialogów to, no zobaczcie, zero, czyli nic. Ruch katolicko-narodowy. My tam ich bardziej afiliujemy z innym troszeczkę, że tak powiem, obszarem geopolitycznym, no ale już niech tam będzie. No, pieniądze zebrali. Anima. Anima. I zobaczcie, no, prokuratora...
Pieniądze nie tyle, że zebrali, jeszcze dostali przez odpisy.
No, to tam, ale ja mówię o tych, co zebrali, to nikt się nie rozliczył. Gdzieś te pieniądze wpadły, nie wiadomo. I tak dalej. Także, no... Z tego to, rozumiecie, że z tego to nic nie będzie, nie? To są działania sponsorowane. To są ludzie, którzy nie mają żadnej idei, tylko mają puste kieszenie, a chcieliby mieć pełne. No i tyle, nie? Jak to Marian mówił, pierwsza praca, program pierwsza praca, nie? No a my robimy coś niezwykłego na skalę, można powiedzieć, tu Trójmorza, bo jeździmy do naszych przyjaciół, Czechów, Chorwatów, Litwinów, Ukraińców, no to oni mówią, że no czegoś takiego na taką skalę to oni rzeczywiście nie widzieli. No może na Ukrainie, bo tam rzeczywiście ostatnie lata to jest eksplozja chrześcijaństwa, ale bardziej szli w kościoły i uniwersytety. Telewizji chrześcijańskiej to jeszcze też nie mają na taką skalę, dopiero tam zaczynają pierwsze przymiary. Także to, co my tutaj razem robimy, to jest naprawdę no, skandal na skalę światową. No tak, no, chcesz uczestniczyć w tym skandalu, no to zapraszamy.
Zapraszamy, możecie nas wesprzeć.
Skandal wolności, wchodząc, tak możemy na to nazwać.
idźpodprąd.pl/wsparcie. Tak jak mówiłem, jesteśmy także na Patronajcie. Możecie też dołączyć do naszej grupy na Facebooku Idziemy po Wolność. Do tej pory dołączyło już ponad 2000 osób. Dziękujemy każdej z nich. Co tydzień, w każdą środę zapraszamy na nowy program Biblia dla katolików. Jest to nowy program czytania Biblii. Zapraszamy do dyskusji, czekamy na pytania od katolików. Możecie je wysyłać na adres e-mail kontakt@idzpodprat.pl. Chcesz jakoś specjalnie zachęcić do tego?
Bardziej to jest taki program, żeby zachęcić w ogóle do czytania Biblii ze zrozumieniem, bo u katolików, ja zresztą tego widziałem, może nie doświadczałem, bo ja zacząłem czytać jako ateista Biblię, to starałem się ją od razu rozumieć i szukać sprzeczności, nie? To był mój cel. Ale u katolików, moich przyjaciół katolików, bardzo często widziałem taką tendencję, że owszem, przeczyta się Biblię, ale tak jak taki święty tekst, który trzeba wyrecytować, troszkę jak dzieci, wiecie, w szkole recytują jakieś tam fragmenty Pana Tadeusza, inwokacje, ale nie bardzo wiedzą, o co chodzi. I absolutnie nie można z tekstem w ogóle dyskutować, nie można żadnych wniosków wysnuwać.
Bo to Urząd Nauczycielski Kościoła.
Dokładnie.
Tylko może, no to co ty
i nawet jakbyś czytał tam coś, że to jest sprzeczne z tym, co Kościół mówi, to ty i tak masz to rozumieć, że tu chodzi o to, co Kościół mówi. Nie?
Bo to jest tam, wielka tajemnica
jak,
wiary.
Jak tam jest, że przywódca Kościoła ma mieć żonę i wychowane dobrze dzieci, no to katolik czyta i mówi, to może tam Bóg się pomylił, a Kościół, matka mówi, że ma być celibat. I to już wiecie, co się później dzieje z takim zboczonym systemem.
Mamy wyniki naszej sondy, czy w Polsce jest wolność słowa, podobnie jak w USA. No, wyniki nie są za dobre. 91% z was twierdzi, że nie ma. Na 327 osób, ale są jakieś tutaj, widzę, ogryzki. 4%.
Pozdrawiamy te 4%.
Jest dobrze.
Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Ja nie wiem, czy wy jesteście tu służbowo, czy se jaja robicie. No. No
może ktoś się... Co tu się kliknęło,
część,
jak to
część
teraz
naszych widzów, no to właśnie tak robi, se takie jaja głosuje na wspak. Nie? No pozdrawiamy.
Co dzisiaj oczywiście jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? O 17:00 serwis informacyjny.
Ale ci, jeśli służbowo, to szczerze odpowiedzieli,
no,
że oni wierzą, że rzeczywiście tu jest wolność i że to PiS daje wolność. Jak
ale
pamiętam,
nie było takiej odpowiedzi.
Ale to jest domyślna odpowiedź.
Jest
co
inaczej,
autor
może
miał na myśli? Musisz myśleć.
To jest jeszcze plus 4, co jest inaczej.
A pamiętasz taką panią poseł znaną z prawa, chyba Jakubiak ona się nazywa, i ona była doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego jeszcze, i ona powiedziała, co? Wy myślicie, że to dzięki wam biznesy są w Polsce?
Ja daję pozwolenia.
Że wy będziecie tu se zakładać firmy i robić, kręcić lody? Głupieś ta! Biznes w Polsce dzięki mnie funkcjonuje, bo ja pozwolenia daję. Tak, to z PiSu.
No, nie ma się w ogóle co dziwić. W ogóle mnie to nie dziwi. To jest właśnie tak typowo
psowska. Ta pani, która już tam się uczy, tam za cztery kafle, to tak może i niedługo myśleć i mówić.
Może już tak myśli.
Ja pamiętam takiego naszego wspólnego znajomego, Patkowski. No. Teraz było takie zdjęcie, jak karmi go żona. No, bardzo to...
To są takie rzeczy, których się nie da odzobaczyć.
Przepraszam,
także...
naprawdę, bo mieliśmy nie schodzić.
Nie reklamuj takich rzeczy.
Nie, no to nie reklamuj.
To wygląda...
Mogę ludzi przestraszyć można, ale on powiedział, że polska klasa średnia to jest jak dostaje 4000.
No to widzisz, ta już z liceum już jest.
4000 jesteś bogaty! Do roboty! No to to są... To jest właśnie ten spadek... Mówią, że jest spadek pogłowia trzody chlewnej. No i ja nie wierzę.
O 18:00 w naszej telewizji studium pierwszego listu do Koryntian pod tytułem Zmartwychwstania nie ma, a po programie...
Nie, to
jest znak zapytania. No.
Zmartwychwstania nie ma?
No, to możesz tak przeczytać. Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, kult Maryi w nauce papieża, także kartka z kalendarza Piotra
Stowicza. To jest Stowicza. Ciekawe, ale posłuchajcie, za kilkadziesiąt sekund będzie.
Ale łatwo można go wypełnić.
Zapraszamy katolików.
Także przypominamy o formie wsparcia,
ale myślących.
Czyli przekazania 1,5% podatku dochodowego na fundację Twój Ruch. Trzeba wpisać numer KRS 40 456 259. Zachęcamy was też do kontaktu telefonicznego. Możecie dzwonić pod numer 536 813 435. A na sam koniec jeszcze pokażemy wam, przypomnimy, bo dzisiaj było dużo o właśnie generale Kościuszce czy Pułaskim. Pokażemy wam naszą animację, którą stworzyliśmy na stulecie Bitwy Warszawskiej. To już będzie niedługo 3 lata. Także to po programie, to przypomnienie.
Ja tylko powiem, dlaczego mamy te 1,5% na Fundację Twój Ruch. Nie? No bo to jest nasza młodzież, która założyła praktycznie tę...
I jeszcze w tym urzędzie marszałkowskim nie pracuje.
Jeszcze w tym i nigdy nie będzie, mam nadzieję, pracować. Oni się wzięli do roboty sami. Zaczęli się szkolić, zaczęli operować kamerą, mikrofonem i tak dalej. Czyli Tymek był w tym komitecie założycielskim Fundacji Twój Ruch. Oczywiście Kornelia tam wiodła pierwsze skrzypce. No, była takim spirytus. Nie, czekaj. Movements. I tutaj i Czarek, Gośka, no cały kwiat naszej młodzieży. Dzisiaj to już są 30-latkowie, ale tam już jest następne pokolenie, już 16-latkowie z naszego projektu. O, tu widzicie, to ci ludzie zakładali fundację Twój Ruch i oni dali, można powiedzieć, ten pierwszych wolontariuszy, którzy dali oprawę telewizji Idź Pod Prąd. Stąd do dzisiaj szkolimy młodzież właśnie w tym, żeby interesowali się polityką, narodem, historią, mediami. No, szkolimy przyszłą elitę, także jeśli chcesz ten proces wesprzeć, państwo nam daje 1,5 wolności.
To jest i tak więcej niż było.
Cieniuśkie piwko? Nie, napój bezalkoholowy się mówi prawie, że...
W granicach.
No to tyle mniej więcej, jeśli chodzi o wolność w Polsce.
Tyle na dzisiaj.
Nie cztery, tylko półtora.
No to jeszcze byś dobrej wódki chciał, może to już by w ogóle było. Dziękujemy. No
jakiej
państwu.
Takiej, ja bym chciał.
Łąckiej
albo takiego rumu, co nam jeden przywozi znajomy.
80%. 80% wolności.
A nawet niech będzie. Idźmy po bandzie. Spirytus aktyfikowany. 90%. Resztę możemy państwu oddać.
Dziękujemy za uwagę.
A żeby to nie było, że ja wymyśliłem ten spirytus. To Biblia, pożegnamy. To Bóg wymyślił. Poczytajcie.
Zachęcamy wam też, możemy wam wysłać.
Zapraszam na 18.
Dziękujemy za uwagę. Ze mną był pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie.
I do zobaczenia o godzinie 17.
Katolicy darzą wielkim szacunkiem papieża oraz oddają cześć, obdarzają kultem Maryję. Ta Maryja to rzeczywiście jest bardziej wytwór pewnej kultury Kościoła katolickiego, a niekoniecznie Biblii. Na dowód tego dam wam, drodzy katolicy, taki prosty challenge. Pożyczyłem go od Joe Łosiaka. Joe Łosiak to jest współtwórca ruchu azowego, czyli ewangelizacyjnego projektu wewnątrz Kościoła katolickiego, który dotarł do około 2 milionów ludzi z przesłaniem, że zbawienie jest za darmo. Dzięki temu, co Chrystus zrobił na krzyżu, przyjmuje się go osobiście przez decyzję, czyli przez wiarę, nie przez sakramenty, nie przez członkostwo w Kościele i tak dalej, nie przez dobre uczynki. I Joe Łosiak często był atakowany przez katolików, że dlaczego on tu protestant i nie oddaje czci Maryi, nie robi tego, co katolicy. No i Joe Łosiak mówi tak: słuchaj, drogi kolego do katolika, ja robię wszystko. To, co o Maryi mówi apostoł Piotr, wy go uważacie za pierwszego papieża, to powinniście go słuchać. Stąd, drogi katoliku, w Biblii są 2 listy apostoła Piotra. Pierwszy i drugi. Znajdziesz łatwo. Przeczytaj. Są dość krótkie. I wypisz mi, proszę, wszystko, co tam jest o Maryi, to ja będę postępował również zgodnie z nauką dla mnie apostoła Piotra, dla ciebie pierwszego papieża. No to do dzieła.
Marca 1944 roku odbyła się tak zwana Wielka Ucieczka. Masowa ucieczka jeńców wojennych przetrzymywanych w specjalnym obozie Stalag-Luft-Drei pod Żaganiem. Obóz ten powstał w roku 1942 i trzymano w nim jeńców, którzy szczególnie często podejmowali próby ucieczki. Stalag-Luft-Drei budowano w taki sposób, aby ucieczkę uniemożliwić. Grunt jest w tym miejscu miejscu piaszczysty, więc kopanie tuneli jest szczególnie trudne. Baraki postawiono na podporach dających 60 cm prześwitu między podłogą baraku a gruntem. Niemcy zainstalowali też mikrofony, które miały wykryć wszystkie roboty podziemne. Mimo to jeńcy pod kierownictwem majora Rogera Bushela rozpoczęli w marcu 1943 roku budowę aż 3 tuneli. Wejście do jednego znajdowało się w podstawie pieca, do drugiego w studzience kanalizacyjnej, do trzeciego w fundamencie komina. Pionowe szyby miały około 10 metrów głębokości i od nich zaczęto kopać poziome tunele, czego niemieckie mikrofony nie były już w stanie wykryć. Tunele miały wentylację i oświetlenie. Niemcy odkryli i wysadzili jeden z tuneli. Drugi stał się bezużyteczny, ponieważ miejsce, w którym znajdowało się wyjście z niego, zostało przyłączone do obozu. Trzeci o długości 111 metrów został ukończony w styczniu 1944 roku. Jeńcy zdobyli cywilne ubrania, pieniądze i fałszywe dokumenty. Uciekać chciało około 500. Oceniano, że może uciec najwyżej 200, zanim Niemcy się zorientują, i tylu wylosowano. Niemcy zorientowali się, gdy poza drutami znalazło się 80. Czterech schwytano przy wyjściu z tunelu. 73 ujęto w różnych miejscach Niemiec. Trzem udało się przedostać do Wielkiej Brytanii. Hitler chciał, aby rozstrzelano wszystkich ujętych. Ostatecznie zginęło 50. Wśród uciekinierów najwięcej było Brytyjczyków, ale było też 6 Polaków. Wszyscy zostali rozstrzelani.
15 sierpnia obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, w której Armia Polska pokonała bolszewicką Rosję w 1920 roku pod Warszawą. Z tą bitwą, jak z całą wojną, wiąże się mało znana, ale niesamowita historia. Żeby ją opowiedzieć, musimy cofnąć się o kolejne 150 lat i przenieść się do Ameryki, do czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775 roku. Kiedy pod koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Polska znika z mapy świata, wielcy Polacy jadą za ocean. Tych, dla których nie było miejsca w upadającej Polsce, kłaniającej się carom Rosji, Prus i Austrii, przyjęła Ameryka. Najbardziej znany to Tadeusz Kościuszko. To on dał amerykańskim osadnikom, którzy powstali przeciwko ciemiężącemu ich angielskiemu królowi, wojska inżynieryjne i najlepsze fortyfikacje, między innymi West Point. To właśnie Kościuszko dał nowoczesność armii amerykańskiej. Amerykanie mieli piechotę, a Polacy mieli zawsze najlepszą kawalerię. Amerykańską kawalerię zbudował więc Kazimierz Pułaski. Można powiedzieć, że dodał Amerykanom husarskich skrzydeł. Pułaski uratował również życie wodzowi naczelnemu wojsk amerykańskich, Jerzemu Waszyngtonowi. I co najciekawsze i najmniej znane, pieniądze na wojnę o niepodległość dał Amerykanom polski Żyd z Leszna, Chaim Salomon, poddany ostatniego polskiego króla. Obywatele Rzeczpospolitej pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość. Udało się. Powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ale jaki to ma związek z Bitwą Warszawską w 1920 roku? Mówi się, że polityka jest brudna i nie kieruje się sentymentami. To nie jest do końca prawda, bo w 1920 roku zwyciężyliśmy z bolszewikami, oczywiście dzięki Bogu, ale również dzięki pomocy Amerykanów. To amerykańscy piloci wspomnieli Kościuszkę i Pułaskiego. Powiedzieli: wasi przodkowie dali swoje życie za Amerykę. Teraz my, Amerykanie, płyniemy za ocean dać swoje życie za Polskę. Amerykanie wsparli jedną z najnowocześniejszych jednostek na wschodnim teatrze działań wojennych przeciwko bolszewickiej Rosji. Eskadrę Kościuszkowską. U boku Polaków służyło w niej 21 Amerykanów. To właśnie inicjator pomocy lotników zza oceanu, amerykański pilot Marian C. Cooper, odwołał się do ofiary Kościuszki i Pułaskiego. Lecimy teraz spłacić dług. Jego przodek walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość USA. Walczył on również pod rozkazami generała Kościuszki. Pamięć o tym była przekazywana w rodzinie Coopera z pokolenia w pokolenie. Obowiązek spłacenia długu traktowano w tej rodzinie wręcz jako nakaz. Dowódcą eskadry został doświadczony amerykański lotnik Cedric Fauntleroy. Amerykanie pomogli Polakom bronić polskiego nieba przed agresją azjatyckiej dziczy ze wschodu, jak pisały o bolszewikach w 1920 roku polskie gazety. Amerykańscy piloci, mimo wycieńczenia, walczą jak opętani. Bez ich pomocy dawno by nas diabli wzięli, raportował jeden z polskich dowódców piechoty. Eskadra kościuszkowska odegrała ważną rolę w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego. Gdyby dwie armie rosyjskie, od południa wojska Budionnego i od północy i wschodu armia Michaiła Tuchaczewskiego, spotkały się pod Warszawą w 1920 roku, Polacy nie mieliby żadnych szans. Ale Bóg wykorzystał Amerykanów, by pomogli nam zatrzymać armię Budionnego pod Lwowem. I pod Warszawę przyszła tylko armia Tuchaczewskiego. A tę pogoniliśmy, aż się kurzyło. Kupili kalesony, tak spieprzali spod Warszawy. Naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski, odznaczył 9 amerykańskich lotników srebrnym krzyżem Virtuti Militari, a 4 krzyżem walecznych. Piłsudski, początkowo sceptyczny wobec przyjęcia pomocy Amerykanów, zobaczywszy ich odwagę i poświęcenie dla Polski, powiedział: cześć wam, lotnicy amerykańscy! Ta historia pokazuje, że jest jednak coś takiego jak wdzięczność w polityce. Jest coś takiego jak wartości w polityce. Warto zadać sobie pytanie, skąd się one biorą? Skąd się bierze umiłowanie dobra, sprawiedliwości i prawa? Po wygranej przez Polskę wojnie z bolszewikami powstał w 1930 roku polski wysokobudżetowy film batalistyczny Gwiaździsta Eskadra. Jak niebezpieczna dla Rosji jest pamięć o polsko-amerykańskim braterstwie broni, pokazuje fakt, że Sowieci, którzy wraz z Hitlerem napadli na Polskę w 1939 roku, zniszczyli lub wywieźli prawdopodobnie wszystkie kopie tego filmu. Nie pozwól, by ta historia znowu została zapomniana.